Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
A no cóż, słuchajcie, mili państwo, jest to forma dosyć przedziwna, jeżeli chodzi właśnie o połączenie się z Weszło FM. Grand Prix Weszło, zapraszamy na kolejną audycję, w której porozmawiamy sobie o najnowszych wydarzeniach w Formule 1. Rafał Majchrzak, witam was bardzo serdecznie. Witam was na odległość, tak jak i w tym momencie właśnie pewna odległość oczywiście dzieli nas, kiedy słuchacie nas przed komputerami i radioodbiornikami. Razem ze mną oczywiście są w studio nasi goście, a konkretnie w studio jest akurat Karolina Chojnacka, motokarolina.pl.
Cześć wszystkim.
Tak jest, jako jedyna jesteś oczywiście z nami w studiu, a także na odległość łączymy się z Marcinem Borciuchem, Wirtualna Polska. Cześć Marcin.
Cześć, nietypowo jak to w Portugalii, witam wszystkich.
No widzisz, sytuacja przedziwna, musimy do siebie w tym momencie mówić absolutnie nie widząc się, chociaż wiemy dobrze, że radio to jest teatr wyobraźni, więc możecie sobie wyobrazić, że siedzicie w tym momencie obok siebie wszyscy, oczywiście tutaj z nas we trójkę. Nie zaskoczę was, Lewis Hamilton znów z kolejnym zwycięstwem, 92 już w karierze, nikt nie ma więcej od niego, nawet Michael Schumacher, który ma tych zwycięstw 91. I powiedzmy sobie wprost, czy dziwi nas, że zrobił to w tym sezonie? Zapewne absolutnie nie, tylko właśnie w tej chwili można stawiać przed nim kolejne cele, łącznie właśnie z tym, że wyrówna rekord najpierw 7 tytułów, później zapewne go pobije. Oczywiście rekord również należący do Michaela Schumachera. I tylko zastanawiamy się w tej chwili, gdzie tak naprawdę Lewis się zatrzyma, więc może pierwsza akurat tutaj do głosu podejdzie Karolina.
Gdzie Lewis się zatrzyma? Wydaje mi się, że to jest trudne pytanie i zależy od tego, jak długo jeszcze będzie chciał jeździć, bo wydaje mi się, że no, w tym sezonie to nie, bo nie mamy aż tylu wyścigów, ale w przyszłym bariera 100 zwycięstw wydaje mi się, że pęknie i potem już będzie to tylko śrubował i można się zastanawiać, że nie wiem, 150, 200, może 200, jeżeli będzie jeszcze jeździł przez parę sezonów i Mercedes dalej będzie tak dominował. Ale czy kogoś jeszcze to interesuje?
Wydaje mi się, że cały czas jednak nas interesuje. No umówmy się, jest to rekord wszechczasów, jest to rekord historyczny. 200 zwycięstw. No, powiedzmy sobie, ile przede wszystkim mamy wyścigów. No to musiałabyś przypuścić w tej chwili, że Hamilton pozostanie w Formule 1 jeszcze przynajmniej przez 6 lat. I będzie wygrywał absolutnie wszystko w sezonie, więc tutaj raczej tego nie złamiemy, ale no powiedz mi Marcin, kto w tym momencie mógłby być jeszcze mocny na Mercedesa? No jeżeli nawet Valtteri Bottas tutaj widzimy, że traci 26 sekund niemalże do samego Lewisa.
Widzę jedno nazwisko, ale no to jest nierealne, Nico Rosberg. Umówmy się, Hamilton jest tak naprawdę poza zasięgiem kogokolwiek. Nie ma szans, żeby z tego narzekaliśmy w szereg prywatnych rozmowach. Że tak naprawdę jak Hamilton prowadzi, to od razu wskakuje wszystkim. A jeżeli ma najlepszą autę, ma najlepszą umiejętność jako kierowca, no to nie ma szans, żeby ktokolwiek mógł się z nim równać. Umówmy się. Możemy się cieszyć, że jesteśmy świadkami jazdy. No nie bójmy się tego powiedzieć. Jednego z najlepszych kierowców wszechczasów, a może i najlepszego. Natomiast trochę szkoda, że nie ma akurat w tych sezonach mistrzowskiego takiego konkurenta, który mógłby się bić do ostatniego wyścigu, gdzie miałby faktycznie podgryzany ten ogon na wyścigach. Czy to we Włoszech, czy to w Barcelonie, czy jeszcze nie wiem. Ale faktem Lewis Hamilton naprawdę już przeszedł do historii. Tę historię teraz będzie tylko podkręcał. Szkoda po prostu, że tak na dobrą sprawę bez konkurencji.
Czy coś jeszcze adwokatem tutaj możemy dodać? Powiedzmy sobie wprost, Karolina, czy ten temat tak naprawdę można już w tej chwili zamknąć, bo mamy przed sobą kolejne Grand Prix już przecież w tę niedzielę i pojedziemy sobie na Imolę, na Grand Prix Emilii Romani. Ponownie Mercedes będzie faworytem tego weekendu wyścigowego i tak naprawdę będziemy się chyba tylko mogli spodziewać, że to będzie korespondencyjny, nawet można nie powiedzieć, że pojedynek, ale jednak walka między właśnie Hamiltonem a Bottasem, tylko no, ja za każdym razem sobie próbuję tutaj układać to w pamięci, co te jednostkowe zwycięstwa Bottasa, partnera zespołowego Hamiltona, który ma przecież tych zwycięstw w tym momencie 9, możliwe, że wejdzie w dwucyfrówkę, co one tak naprawdę będą znaczyły w dłuższej perspektywie, bo raczej tego znaczenia, powiem szczerze, nie uznałbym za zbyt duże.
Raczej nic i też wydaje mi się, że w takiej dłuższej perspektywie historii Formuły 1 no Valtteri Bottas nie będzie zapamiętywany jako zwycięzca Grand Prix, tylko raczej jako pomocnik, wingman Lewisa Hamiltona. No to jest taka smutna i przykra prawda dla Valtteriego, no ale no niestety, bo nawet jak się wydaje, tak jak w kwalifikacjach, że wow, że Valtteri jednak coś potrafi, że jednak uda mu się pokonać tego Lewisa, no to wtedy Lewis wyskakuje z okrążeniem z nie z tej ziemi i udowadnia wszystkim, gdzie jest ich miejsce, więc no, tyle w temacie, tak, to jest absolutny rekordzista i teraz tylko myślę, że wszyscy możemy dodawać kolejne liczby w jego rekordach.
Tak jest, a tych punktów już w samym sezonie jest przecież nazbieranych aż 256. Valtteri Bottas ma 179, co daje nam w ostatecznym rozrachunku przecież 435 punktów Mercedesa w klasyfikacji konstruktorów i to jest aż o 209 więcej niż ma drugi w klasyfikacji Red Bull. Ta dominacja, no, jeżeli chodzi o erę hybrydową, to jest no, po prostu jakiś kosmos i no tak dominujący Mercedes jeszcze nie był, a jeżeli dodamy sobie do tego, że oni przecież zakończyli rozwój tegorocznego samochodu, no bo na logikę w sumie przecież nam się to dodaje, no to wychodzi nam z tego absolutnie słaby obraz jakiegokolwiek konkurenta spośród tych wszystkich 9 zespołów, Marcin.
Chociaż te różnice na torze Sportimao no nie były jakieś kolosalnie duże na poprzednich torach. No, ale fakt, no Mercedes pod kątem konstrukcji, który chciał, to też nie ma w konkurencji. Szczerze, ja jestem w stanie powiedzieć, że to jest jeszcze większa miazga, aniżeli za czasów Ferrari Michaela Schumachera.
No już, jeżeli dobrze to obliczyłam i pamiętam, to już w tym wyścigu, który jest za nami, Mercedes mógł zapewnić sobie mistrzostwo wśród konstruktorów, tak już oficjalnie, no bo na papierze to wiadomo, że mają to praktycznie od początku sezonu.
No właśnie, ale co powiemy o reszcie akurat Karolina? No po raz kolejny uzupełnił tutaj podium Max Verstappen. No, taki jedyny błysk tak naprawdę, no, przy naprawdę weekendzie, w którym działo się bardzo dużo. Przecież zaliczył w treningu kolizję z Lancem Strollem, a także zderzył się z Sergio Perezem w trakcie rywalizacji, gdzie Perez musiał później ratować to wszystko i zakończył ostatecznie wyścig na 7 miejscu, naprawdę dobrym, jak na straty poniesione na pierwszym kółku. Natomiast jeżeli chodzi o Verstappena, 34 sekundy straty do obu Mercedesów. No, jest niekwestionowanym liderem Red Bulla w dalszym ciągu. Zapewne kandydatem do tego, żeby zdobyć ten mistrzowski tytuł, ale jak już zaznaczaliśmy, nie będzie tym mistrzem najmłodszym, bo już na to nie będzie żadnych szans. Niemniej, jeżeli mówimy o kimkolwiek, kto mógłby podszczypać tutaj obu tych zawodników, to po raz kolejny Mercedesy muszą walczyć same z Verstappenem. Verstappen był co prawda drugi przez chwilę w Q3, ale oczywiście wiemy, że Hamilton ostatecznie pokonał i jego, i Bottasa w walce o to pierwsze pole startowe, 97 w swojej karierze. Tylko właśnie, gdzie w tym momencie tak naprawdę zmierza Max, poza tym, że w dalszym ciągu jest kimś w rodzaju Seny walczącego z Williamsami w latach 90.
To jest dobre pytanie. Gdzie zmierza Max?
To jest trudne pytanie.
Max na pewno chciałby zmierzać po mistrzowski tytuł i po zwycięstwa, ale no, jego zespół nie jest mu na razie tego w stanie zapewnić. Przyszłość z powodu silników też nie rysuje się kolorowo. No i tak naprawdę być może jakąś szansą dla niego, żeby walczyć o te zwycięstwa, a nie o trzecie miejsce, byłaby zmiana zespołu, ale no to wiadomo, Mercedes tylko wchodzi w grę w tym przypadku. No, a nie wydaje mi się, żeby oni chcieli tam Verstappena, mając Hamiltona. No, wyobrażacie sobie Hamiltona i Verstappena w jednym zespole?
Mieszanka wybuchowa. Niemniej, jeżeli pomyślimy sobie przecież o tym, że George Russell miał dołączyć do Williamsa, znaczy nie do Williamsa, tylko z Williamsa przejść do Mercedesa na rok 2021, to wiemy, że prędzej czy później jednak nastąpiłaby ta zmiana pokoleniowa. No, nic nie może trwać wiecznie.
Tak, tylko że wydaje mi się, że George Russell byłby jednak grzeczniejszym kierowcą i nie podgryzałby tak Hamiltona i nie byłby aż tak głodny zwycięstw jak Max.
Max to jest nie tylko głodne zwycięstwo, ale w ogóle sukcesu mistrzowskiego i trochę też mu przyudziela taka atmosfera z Red Bulla, że oni chcą z niego zrobić koniecznie mistrza świata. To jest taki oczko w głowie Hornera i trochę to się udzieliło Verstappenowi. To byłaby mieszanka wybuchowa, ja bym powiedział, że jeszcze bardziej wybuchowa, jeżeli Rosberg z Hamiltonem, gdy Rosberg stawiał się faktycznie Hamiltonem tam od drugiej połowy 2014 roku. Russell, nie wiem, czy by go podgryzał jakoś chętnie od początku. Myślę, że to jest taki typ bardziej wyrachowanego kierowcy. Z większym szacunkiem do teammate'a. I chciałby chyba po prostu czysto na to, że pokazywać, że potrafi jeździć, żeby Hamilton widział, że potrafi jeździć. Ale nie wiem, czy faktycznie dawałby Russellowa, żeby może akurat go wygrać akurat z pozycji numer jeden w zespole. Co do jeszcze Bottasa, bo chciałem sobie do niego jedno zdanie powiedzieć, to generalnie moim zdaniem on w tej chwili jest pomyłką Mercedesa na 2021 rok, ale no jednak z niego nie zrezygnują, bo to nie wchodzi kompletnie w politykę firmy.
A tymczasem powiem wam szczerze, że jestem zdziwiony naprawdę wynikiem Charlesa Leclerca. Czwarta pozycja na gridzie i dojechana później oczywiście i wyjechana na przestrzeni całego Grand Prix Portugalii. No, powiedzmy też sobie wprost, że jako jeden z tej właśnie pierwszej czwórki nie został zdublowany, bo nie dojechano właśnie akurat do Verstappena, ani do Leclerca, ani do Bottasa. Hamilton co ja aż tak bardzo nie zdominował całej stawki. Pierwszym kierowcą sklasyfikowanym, który ma tutaj stratę jednego okrążenia, jest akurat Pierre Gasly, którego również będziemy tutaj za chwilę chwalili. Natomiast na razie chcę się skupić właśnie na Charlesie Leclercu, no bo przy tym, co dzieje się z Sebastianem Vettelem i jego problemach podczas tego roku, który jest absolutnie stracony dla przyszłego kierowcy Aston Martina, no, należy dla Ferrari po prostu w tym momencie no, wysłać pewne tutaj słowa pochwał właśnie pod adresem Monakijczyka, bo robi on absolutnie coś z niczego.
No tak, to chyba tak jak powiedział Sebastian Vettel, trzeba się z nim zgodzić, że po prostu Charles jeździ w innej lidze. I to, co wyciska z tego czerwonego samochodziku, jest naprawdę niesamowite i bardzo imponujące, bo patrząc na to, co się działo na początku sezonu, kiedy jeden i drugi kierowca Ferrari ledwo czasami nawet do Q2 awansowali, to teraz Ferrari na czwartym miejscu, wow, super. Tylko, że z drugiej strony Ferrari powinno bić się właśnie o mistrzostwa, a my powinniśmy się ekscytować jego zwycięstwami, a nie czwartym miejscem.
No dramatyczna jest forma Ferrari, nie ma co ukrywać, ale Vettel ma rację. Charles Leclerc jeździ w innej lidze i to pokazuje tak naprawdę cały sezon i myślę, że gdyby Ferrari miało bolid na miarę, nie wiem, tegorocznego Red Bulla, coś pomiędzy osiągami Mercedesa a Red Bulla, no to jednak mógłby być zagrożeniem dla Hamiltona. Potrafił taką taczką, nie mówimy z tego powiedzieć, to jest taczka po prostu, wykręcać już chyba dwa albo trzy razy podium, czy tam dwa razy podium, dwa razy czwarte miejsce. No to naprawdę, gdyby miał auto, byłby potencjał na podium mistrzostw świata, moim zdaniem przynajmniej wicemistrzostwo.
No, powiem ci szczerze, właśnie się nastawiałem na to, że McFerrari nie będzie tak odstawało w tym roku i że to będzie właśnie walka między Hamiltonem a Verstappenem i Leclerciem, którzy właśnie będą tymi kierowcami, którzy będą go tutaj kąsali. Ostatecznie wiemy na czym się skończyło i to były tylko nasze oczywiście takie nadzieje i przewidywania, gdzie Hamilton cały czas przecież oczywiście nie jest zrzucony ze swojego tronu. Natomiast Pierre Gasly podtrzymuje cały czas to dobre wrażenie, które przez cały sezon tutaj rzeczywiście buduje i zobaczcie, jaką tutaj rolę naprawdę odgrywa głowa i środowisko, w którym absolutnie nie można powiedzieć, żeby cokolwiek działo się toksycznego w Alfa Tauri w przypadku Gasly'ego. On ma tam najlepsze otoczenie do tego, żeby przywozić bardzo dobre wyniki.
Tak.
No, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o Gasly'ego, to raz, że on wiele razy już podkreślał, że ten bolid mu się lżej prowadzi, niżeli Red Bullowski, to nie mówił za czasów jeszcze Toro Rosso. Franz to naprawdę dobrze się nim opiekuje i mocno mu ufa. I teraz ma być siostrzanie to tak naprawdę już zespół Alfa Tauri z zespołem Red Bulla. Ja nie wiem, czy Gasly w ogóle chciałby zasiąść znowu w jednym zespole obok Verstappena. Myślę, że z Alfa Tauri jest mu na tyle dobrze, na tyle wygodnie i się czuje na tyle bezpiecznie. To taka jego strefa propozycji. A tak naprawdę, jak pokazał wcześniej do Red Bulla, myślę, że to po prostu zaszkodziło.
No tak, teraz...
Dobrze, Karolina, w takim razie głos oddamy teraz tobie, jednak problemy techniczne tutaj czasami jednak nam Marcina powstrzymują w tych wywodach. Chyba jednak nie chcą, żeby za bardzo tutaj chwalił Gasly'ego.
Ale tak, ale z tego, co usłyszałam, to ja się zgadzam.
Niestety nie poradzimy.
Zgadzam się z Marcinem i też nie wiem, czy Gasly chciałby wracać do Red Bulla, jednak tam musiałby przyjąć też na siebie rolę tego kierowcy numer dwa. I na pewno też by powróciło wiele, wiele niemiłych wspomnień związanych z doktorem Helmutem Marko. A tutaj jednak jest liderem, dobrze mu się jedzie, pokazuje, co potrafi i na pewno czuje sporą satysfakcję, kiedy na torze wyprzedza Albona.
Chociaż powiem ci szczerze, że mnie nawet, no, mówmy się, kiedy widzisz McLarena na czele, bo tutaj teraz mówię o pierwszym okrążeniu,
to było wspaniałe.
Robi się ciepło na sercu, no tak, muszę oczywiście przejść do Carlosa Sainza. Na pewno jest to sprawa, która wyglądała całkiem przyjemnie po tym, jak właśnie toczyli się po tym asfalcie, który istotnie przypominał właśnie lodowisko, tak jak zresztą wspominał o tym Lewis Hamilton bodajże w sobotę. Kropelki deszczu pojawiające się nad Sergio do Algarve, no to naprawdę trzeba powiedzieć, że gdyby popadało mocniej, to wcale bym się nie obraził, bo tutaj dramaturgia byłaby znacznie większa, bo widzieć zwalniający samochód Hamiltona i te chociaż przejściowe problemy, to naprawdę było coś, czego się nie spodziewaliśmy. I Sainz właśnie jadący na samym początku na czele ostatecznie wystarczyło do szóstego miejsca. I to jest naprawdę dobry wynik i kto wie, czy nawet na przestrzeni całego wyścigu nie odczuwał tutaj więcej radości niż nawet na Monce, gdzie przecież na prowadzenie ostatecznie nie wyszedł Karolina.
No tak, nie, ten start Sainza i to, co pokazał na tym pierwszym okrążeniu i potem możliwość prowadzenia stawki, to myślę, że coś, co przyniosło radość nie tylko jemu, ale też ogromnej rzeszy kibiców i to nie tylko kibiców McLarena, tylko wszystkich kibiców Formuły 1, którzy liczyli, że coś się wreszcie dzieje i ktoś rzuca te rękawice Mercedesom. Stało się, jak się stało potem. Ale forma Sainza i forma McLarena jest w tym sezonie naprawdę bardzo imponująca i w sumie mam nadzieję, że na te kolejne sezony jednak Ferrari się postara i zbuduje bolid, w którym i Sainz i Leclerc będą mogli pokazać swój 100% potencjał i wtedy być może częściej będziemy widzieć Carlosa na prowadzeniu.
No dobrze, więc na tym będziemy akurat tutaj musieli w tym momencie przerwać na chwilkę. Będziemy zapraszali naszych słuchaczy na muzykę, a za chwilę już kolejne tematy dotyczące Grand Prix Portugalii.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Kontynuujemy rozmowę w Grand Prix Weszło. Już niestety w okrojonym gronie niestety musimy tutaj przeprosić za problemy techniczne po raz kolejny. Tylko ja, Rafał Majchrzak i Karolina Chojnacka, motokaina.pl cały czas z nami pozostaje na antenie. Już bez Marcina Borciucha akurat będziemy dyskusję kontynuowali na temat Grand Prix w Portimao, które odbyło się właśnie wczoraj. Tak jak wspominałem, zwycięzcą Lewis Hamilton przed Walterim Bottasem i Maxem Verstappenem, czwarte miejsce Charles Leclerc, piąte Pierre Gasly, szóste Carlos Sainz, siódme Sergio Perez, tak jak wspominałem na samym początku wyścigu. Można powiedzieć, że ta kolizja z Maxem ustawiła mu trochę rywalizację na tyle, że punkty, które przywiózł w liczbie 6, naprawdę można uznawać tutaj za dobry rezultat i do tego teraz tematu chciałbym przejść, bo no patrząc jednak na to, co się właśnie dzieje wokół niego, to, że będzie opuszczał zespół z Silverstone i jest w tym momencie w kręgu zainteresowań Williamsa, który tutaj oczywiście cały czas nie ma jasnej sytuacji z kierowcami, mimo że zapewniał już w tym sezonie oczywiście, że pozostaną w zespole Nicolas Latifi, a także George Russell, to tutaj naprawdę Meksykanin wysyła kolejny sygnał, kolejny wyścig w punktach, tylko po to, żeby pokazać, że absolutnie nie mylimy się w jego ocenie, że on nie powinien lądować poza 20.
warto go zatrudnić. A co do tych zapewnień Williamsa, że George i Nicholas zostają, no to już w Formule 1 nieraz tak było, że zapewniali i potem nagle się zmieniało. Chociażby tak z Sergio było, przecież Racing Point stwierdziło, że on ma kontrakt ważny i zostanie na następny sezon, no a teraz jak wiemy jest bez pracodawcy i szuka. I robi to naprawdę w świetnym i imponującym stylu. I jeżeli nikt go nie zatrudni na ten przyszły sezon, to wydaje mi się, że Formuła 1 sporo straci.
To by się wydaje cały czas, że mogłoby być tutaj blisko do Red Bulla, no bo będę przechodził za chwilę poza strefę punktowaną i właśnie do pewnego Taja, którego przestajemy powoli wszyscy bronić, bo naprawdę nie ma to większego sensu, bo to jest człowiek nie do odratowania i widziałabyś Pereza w Red Bullu?
Prędzej bym widziała Pereza w Red Bullu niż w Williamsie, bo jednak nie wydaje mi się, żeby Williams na przyszły sezon zrobił jakiś niesamowity samochód, który będzie niesamowicie szybko jeździł, a Red Bull mimo wszystko jest solidną marką i wydaje mi się, że duet Verstappen i Perez to byłoby coś. Sergio nie podgryzałby zbyt mocno Verstappena, bo jednak cieszyłby się po prostu, że znalazł pracodawcę i może się ścigać i chciałby okazać swoją wdzięczność, zdobywając jak najwięcej punktów dla Red Bulla i wspomagając Maxa. Tak mi się wydaje. I to by było super połączenie.
Tak samo cały czas wydaje nam się, że w miarę dobrym połączeniem byłoby przez ten sezon właśnie sparowanie Ocona i Ricardo w Renault. Oni obaj przywieźli po raz kolejny punkty. Esteban zakończył ten wyścig nad Danielem Ricardo, który, no umówmy się, miał sporo problemów na przestrzeni całego weekendu, między innymi wypadnięcie z toru w kwalifikacjach, którego oczywiście nie pominęliśmy. I także mimo wszystko pamiętamy, co działo się w pierwszym treningu, kiedy z samochodu Ocona unosił się biały dym i tutaj wcale nie oznaczało to dobrych wiadomości, jak chociażby w Watykanie, ale tutaj akurat to była spora awaria porównywalna. Może akurat nie jest tym, co działo się z Pierrem Gaslym, natomiast tak czy inaczej Renault musiało się sporo nagimnastykować w ten weekend, no i przywozi oczywiście dwa żółto-czarne samochody w punktach. Chociaż ja zdaję sobie sprawę z tego, że ty oczywiście czekasz cały czas na powrót Alonso.
Oczywiście.
Tylko czy tutaj właśnie cały czas Ocon przekonuje cię na tyle, żeby właśnie nie musieć poświęcać go w imię ewentualnego dealu silnikowego, do którego może dojść i w wyniku którego właśnie Gasly wspomniany wyląduje tutaj w stanie Zenstone.
O, taki duet Alonso-Gasly, to bym chętnie zobaczyła. A jeśli chodzi o Ocona, to no nie wiem, może to zabrzmi trochę brutalnie, ale tak dla mnie osobiście on na przestrzeni całego sezonu jest dość bezbarwny. I jak dla mnie tam obok Ricardo mógłby jeździć ktokolwiek inny, nawet na przykład Hulkenberg, że jakoś Esteban Ocon mnie do siebie nie przekonuje i tak jak go nie było w poprzednim sezonie, to nie tęskniłam, a teraz jakoś nie zwracam na niego większej uwagi.
Nawet pomimo tego, że przywozi im miejsca punktowane, no właśnie tutaj powiem szczerze, cały czas zastanawiam się nad tym kazusem Ocona, że co ma takiego właśnie w sobie, że ludzi na przestrzeni tych ostatnich lat troszkę właśnie do siebie zraził, bo czym dzisiaj tak naprawdę jest taka powszechna wada i odbieranie kierowców właśnie w tej najlepszej serii wyścigowej właśnie w taki, a nie inny sposób, że najchętniej to bez żalu odrzuciliby ich właśnie z całej stawki. Nie wiem, może ty mi akurat wyjaśnisz.
Kurczę, no nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Po prostu jakoś tak nie pałam do niego żadnym uczuciem i też nie uważam, żeby to, co pokazywał na torze, było jakieś niesamowicie niezwykłe, że gdyby kogoś innego wsadzić w to miejsce, pokazałby to samo. Więc może dlatego, a że opok tego nie jest jakąś niesamowitą osobowością medialną, jak Ricardo czy Norris, no to tym bardziej ludzie go ignorują i nie chcą.
Na pewno poza strefą punktowaną jest jednak, tak jak wspomniałem, człowiek, do którego przejdziemy jeszcze zanim akurat wyłamy kolejną super fajną piosenkę z naszej playlisty. jest człowiek, którego chcemy pochwalić, zanim przejdziemy do tego, którego będziemy ganili. Kimi Räikkönen naprawdę odpowiedział całkiem przyjemnie na głosy krytyki, które zbierał między innymi także właśnie po Grand Prix na Nürburgringu, a także na Monce i Mugello. Bo ten start, powiem szczerze, to było coś atomowego.
Tak, nawet pisałam o tym dzisiaj artykuł na Motokainie, że Kimi udowodnił krytykom, że wciąż jeszcze ma to coś. I to pierwsze okrążenie i ten awans o 10 pozycji samochodem, który też, umówmy się, nie jest jakiś świetny, no to robi wrażenie i faktycznie pokazuje, że może nie powinniśmy skreślać Kimiego tak do końca. Chociaż sam Kimi stwierdził, że co z tego, że miał taki świetny start, jak i tak punktów nie przywiózł niestety. Trochę w tym racji jest.
Chociaż wiesz dobrze, jakim dysponuje samochodem i jednak pamiętajmy o tym, że wypadnięcie ostatecznie poza tę dziesiątkę. Ja nie powiedziałbym, że to jest coś martwiącego, że on dojechał na 11 miejscu, bo wiemy dobrze, że Alfa zbudowała też samochód, który jednak nie przystaje ostatnimi czasy nawet do standardu, powiedzmy właśnie nawet walki o to 7 miejsce i tutaj oni są w tej grupie tych trzech najsłabszych samochodów, czyli właśnie Alfa, Haas i Williams. Kimi punkty zdobył w wyścigu, w którym oczywiście wiemy dobrze, że no, tak jak mówię, zbierał cięgi, był krytykowany i ostatecznie, kiedy przyszło to co do czego i pojechał właśnie w wyścig, w którym błysnął naprawdę świetnym tym elementem, bo powiedzmy sobie wprost, kiedy w pewnej chwili znajdziesz się na 6 miejscu, startując z pola 16, no to jest to rzeczywiście coś, o czym warto wspomnieć i warto pochwalić, a jednak teraz właśnie przejdziemy do Albona. I kto wie, czy ta dyskusja nie będzie na tyle długa, że naprawdę się za chwilę nie rozgadamy, bo naprawdę rzeczywiście to już nie ma dłużej sensu, po prostu nawet dla samego męczenia tego człowieka, bo tutaj nawet branie go w obronę chyba mam wrażenie, że nie działa w taki sposób, w jaki powinno zadziałać. Aleksander Albon naprawdę już w tej chwili nawet nie jest sytuacja na zasadzie, że wypadnie z Red Bulla i może znajdzie sobie jakiś inny zespół, ale być może Formuła 1 rzeczywiście w tym momencie przestaje być serią, która będzie go interesować, bo będzie mu się kojarzyła przede wszystkim tylko w sposób zły.
Znaczy, ja myślę, że Formuła 1 z pewnością będzie serią, którą on będzie się interesował, bo to jednak jest marzenie każdego kierowcy, żeby być na tym topie topów w Formule 1, ale czy Formuła 1 będzie nim zainteresowana? To jest pytanie. I wydaje mi się, że nie, że on jest po prostu na prostej startowej do wylotu. Już nawet Red Bull głośno mówi o tym, że jeżeli kogoś będzie szukać za Albona, no to już nie będzie z ich programu młodych kierowców, tylko ktoś inny. Ale już mówią o tym, że jeżeli będą szukać kogoś za Albona, a jeszcze jakiś czas temu twierdzili, że w ogóle nie myślą o zmianie kierowcy, więc no, to wiele mówi o jego sytuacji.
Ewentualnie mówi o tym, że po prostu wykonali na tyle dobrą pracę, jeśli chodzi o drugi samochód, że po prostu w tej chwili piłeczka stanęła po stronie kierowcy. No, niespecjalnie sobie w tej chwili pomaga. 12 miejsce, strata okrążenia nawet do swojego kolegi z zespołu. No, ten fotel jest po prostu przeklęty i im bardziej Red Bull koncentruje się właśnie na swoich kierowcach numer jeden, na wcześniej Vettelu czy teraz Verstappenie, to dzieje się znowu to samo.
No trochę tak. Na pewno Red Bull marzy, wydaje mi się, o powrocie tych czasów, kiedy na fotelu kierowcy numer jeden siedział Sebastian i chcieliby przeżyć to samo z Maxem, ale nawet Sebastian miał wsparcie Marka Webera i jakie by tam te relacje między nimi nie były, no to Mark był dobrym kierowcą i wspierał Sebastiana i tam potrafił blokować kogoś za jego plecami. No a tutaj Max zero wsparcia, a zastanówmy się, gdyby na starcie do tego wyścigu stały dwa Mercedesy, a za nimi dwa Red Bulle, to gdyby Alex zapewniał jakieś wsparcie Maxowi, mógłby jakoś przyblokować Bottasa czy coś, to Max na przykład nie dojeżdżałby jako trzeci, tylko jako drugi i już by było trochę ciekawiej. A tak Max jest pozostawiony sam sobie.
No ale cały czas jednak jak patrzę na tę trójkę, która przeskoczyła w 2018 roku do Formuły 2, no to Albon cały czas jest na czele, tylko problem polega na tym, już w tym momencie nie problem w cudzysłowie, jak w przypadku tłumaczenia tego, co działo się z Robertem Kubicą na torze Zolder w zeszłym tygodniu, tylko tutaj faktyczny problem na tym, że Lando Norris i George Russell są tuż za nim, a to powinno wyglądać tak, że Albon z tym sprzętem rzeczywiście kręci się przynajmniej w okolicach czwartego miejsca. No i nawet powiem ci, że zatarł teraz to dobre wrażenie z Mugello, kiedy stanął w końcu na podium. Tam do trzech razy sztuka rzeczywiście zadziałało w sposób odpowiedni, ale no, rzeczywiście wydaje mi się, że po pierwsze zrozumieli trochę błąd z tym właśnie szachowaniem pomiędzy kierowcami numer dwa, bo mówmy się, w przypadku właśnie tego zespołu nigdy nie będzie tak, że stawiając na maksa i wszystkie siły na niego akurat tutaj idą, no nie będą prawdopodobnie chcieli też w jakikolwiek sposób tutaj zaburzać mu rytmu rozwoju, bo w tej chwili widzą, jakie odnosi wyniki, widzą, w jaki sposób on jest skoncentrowany na tym, żeby właśnie wbić się między dwa Mercedesy, albo przynajmniej nawet i na czoło, bo czasami się to też przecież wydarza. Ale widzisz, po Ricardo przyszedł Gasly i przejechał pół sezonu. Teraz mamy Albona, który naprawdę zrobił dobre wrażenie w roku 2019, rozpędzony tak naprawdę tym, co działo się w Toro Rosso. A przychodzi rok 2020, kolizja z Hamiltonem, wcześniej oczywiście kolizja ponowna, tylko oczywiście w Brazylii w poprzednim roku.
Identyczna wręcz.
Dzieje się coś absolutnie strasznego z psychiką tego człowieka.
No tak, ale też, tak jak zauważyłeś, to nie jest pierwszy, drugi kierowca Red Bulla, którym nagle dzieje się coś strasznego z psychiką, bo tak samo było i z Kwiatem, i z Gaslym, i teraz z Albonem. Być może to jest po prostu bardzo toksyczne środowisko, które nie jest właściwe dla młodych kierowców, którzy tak naprawdę dopiero debiutują w Formule 1 i potrzebują trochę czasu i żeby przyzwyczaić się do maszyny, i do torów, i do tego całego splendoru, który im towarzyszy. Ja tak może też tak być, że Red Bull za dużo chce od razu, no ale z drugiej strony też ile można czekać, prawda?
W tym momencie, jeżeli dobrze wyliczyłem, czekają 7 lat, tak? No właśnie, wtedy było ostatnie mistrzostwo. Fetter zdominował wtedy, pamiętam, wszystkie wyścigi od Belgii do Brazylii włącznie. No, ale akurat to Sendwrat jest w ich przypadku. Wydaje mi się, że dopóki Alex albo rzeczywiście nie zrobi porządku z samym sobą, to również w jego przypadku nie będzie wcale lepiej, bo też już rzeczywiście nawet ja straciłem nadzieję, że zacznie się rehabilitować, bo miał to nawet na początku sezonu, że potrafił pozycję odzyskiwać, jednak ten samochód, coś z niego udało się wyjeżdżać, a teraz rzeczywiście jest spadek o 6 pozycji w stosunku do pozycji startowej. Nie ma co tego tłumaczyć, tutaj rzeczywiście minus przy jego nazwisku postawiony jest po raz kolejny. Za nim finiszują Norris, Russell, Giovinazzi, Magnussen, Grosjean, Latifi. Daniel Kwiat stracił również 2 okrążenia, nie został sklasyfikowany. Lance Stroll, dla którego to też był absolutnie koszmarny weekend wyścigowy.
No, Lance po prostu chyba jednak zbyt optymistycznie podszedł do manewru wyprzedzania Lando Norrisa i zniszczył wyścig nie tylko sobie, ale też w pewnym sensie i w pewnym stopniu Lando. No i cóż, no... To nie był najmądrzejszy ruch, powiedzmy sobie szczerze.
Ojej, teraz widzisz, taka cisza się przez moment zrobiła, ale nie, zaraz tę ciszę wypełnimy. Zatem znowu zaprosimy was, drodzy słuchacze, na muzykę, a za chwilę będziemy już nastawiali się powoli na to, co będzie działo się we Włoszech już najbliższy weekend. Przy czym, zaznaczmy, oglądamy dopiero od soboty.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Grand Prix weszło. Jesteśmy cały czas na antenie Rafał Mysza, Karolina Kujnacka, motokalina.pl i będziemy powoli rzeczywiście nastawiać się na to, co będzie działo się w Grand Prix Emilii Romanii. Kiedyś nosiło ono też nazwę Grand Prix San Marino, właśnie to rozgrywane na torze Imola, przy czym też mieliśmy jeden wyścig w roku 1980 o Grand Prix Włoch właśnie na torze autodromu Enzo Edino Ferrari. Tor, który powiem ci szczerze, Karolina, bardzo lubię, cieszę się, że na niego powrócimy chociaż raz, chociaż powiem ci, że generalnie z tymi obiektami, na których jesteśmy właśnie od Mugello, coraz bardziej mam wrażenie, że wszyscy tak bardzo się za nimi stęsknili, że pozostawiliby je w kalendarzu na znacznie dłużej. Ja wiemy dobrze, że dzisiaj w Portimao właśnie mają już być przedstawione pierwsze prowizoryczne tutaj plany kalendarza. No, umówmy się, raczej rzeczywiście na tych obiektach nie pojedziemy już więcej w przyszłym roku. Plan będzie raczej, żeby powrócić do tego kształtu kalendarza, który był planowany właśnie na ten rok, a tutaj tylko oczywiście opcja awaryjna w postaci Imoli, ale chyba jaramy się mimo wszystko, nawet pomimo tego, że to będzie skrócony weekend wyścigowy tylko do 2 dni.
Tak, tak. Myślę, że wszyscy i my, kibice i kierowcy, nie możemy doczekać się tego weekendu, no bo to naprawdę historyczny tor, na którym działy się historyczne wydarzenia. Co prawda, no niestety tragiczne, jak śmierć Ayrtona Senny, ale mimo wszystko wydaje mi się, że to może być bardzo, bardzo ciekawy weekend. Co właśnie też pokazały te powroty na te tory, już nie mówiąc o powrotach na tory włoskie, bo te Grand Prix w tym roku, które odbywały się na ziemi włoskiej, były naprawdę bardzo szalone i liczę na powtórkę. A to, że ten weekend będzie skrócony tylko do 2 dni i to będzie no, dość mocno eksperymentalne, wydaje mi się, że doda temu wszystkiemu tylko jeszcze więcej tego takiego smaczku.
No ja również się na to mimo wszystko nastawiam, bo jednak Imola tak próbuje sobie wracać przede wszystkim właśnie do tych naprawdę miłych momentów, no bo umówmy się, o tych smutnych już raz kiedyś wspomniałem, może w niezbyt dobrym kontekście, ale jednak wspomniałem, natomiast no, walka Alonso z Schumacherem chociażby, która oczywiście pewnie w erze DRS rozegrałaby się tak, że zakończyłaby się po kilku okrążeniach, natomiast tam jazda defensywna w wykonaniu Alonso, który odpierał ataki 7-krotnego mistrza. Absolutnie coś fenomenalnego i gdzieś po prostu tak podskórnie chciałem, żebyśmy kiedyś jeszcze właśnie wpadli przynajmniej na rok. No i tutaj rzeczywiście jak znalazł 2020 rok akurat pod tym kątem, wyszedł nam naprzeciw. Czego tak naprawdę możemy się spodziewać właśnie poza tym, o czym już wspominałem właśnie, że Hamilton z Bottasem na pewno znów będą faworytami. Być może jednak w końcu to trzecie miejsce zostanie przez kogoś zwolnione. Może właśnie Charles Leclerc w tym no, trzecim włoskim weekendzie powalczy chociażby o miejsce na podium. Tylko wiadomo, no tutaj oczywiście łód szczęścia by się przydał.
No tak, może wreszcie szczęście się do niego uśmiechnie i to Ferrari. To takie praktycznie ich domowe Grand Prix, bo tor leży z 80 km od Maranello. Więc kurczę... Nie, fajnie byłoby zobaczyć wreszcie Ferrari na podium, zwłaszcza, że w tym sezonie mamy 3 wyścigi, które odbywają się we Włoszech i są kibice i są ci szaleni włoscy tifosi, którzy kochają Ferrari i fajnie by było, gdyby wreszcie Ferrari im odpłaciło i pokazało, że potrafi i żeby... No Charles, okej, Charles, bo jednak nie wydaje mi się, żeby Vettel coś wycisnął z tego samochodu, stanęli na podium. Chyba, że dojdzie do jakichś gigantycznych kraks i jakimś cudem 2 Ferrari staną na podium, ale to wątpię.
No i co, teraz przejdziemy pewnie do sekcji wolne wnioski. Powiedz mi, masz jakiś wolny wniosek do przedyskutowania jeszcze w kontekście F1? Nie, na przykład o czym moglibyśmy w tym momencie jeszcze wspomnieć? Czy mamy nadzieję na zamrożenie projektu silników? Na razie to ja przede wszystkim raczej miałbym nadzieję na to, żeby Red Bull jakiegoś dostawcę sobie znalazł jak najszybciej, bo też mimo wszystko te sprawy i sprawy transferowe powinny nam się za jakiś czas wyjaśniać, dłuższy lub krótszy.
Mi się wydaje, że Ferrari jednak storpeduje ten pomysł zamrożenia silników, ale jeśli chodzi o wolne wnioski, które też się nasuwają po tym weekendzie i dotyczą trochę Hamiltona, ale też nie do końca mamy czas, żeby to poruszać, ale Formuła 1 powinna się zastanowić nad całą ideą swojej inicjatywy We Race As One i tego, gdzie w przyszłości chcą organizować wyścigi i też kogo zapraszają w swoje struktury. Tak, mówię tutaj o słowach Witalija Pietrowa, które bardzo wzburzyły Hamiltona. I wydaje mi się, że Hamilton ma trochę racji i że nad tym Formuła 1 się powinna zastanowić.
Tak, mówisz tutaj o Grand Prix Arabii Saudyjskiej planowanym chociażby. Ale powiem ci szczerze, no Pietrow akurat dostał taki cios od losu, z którego nie będziemy żyli nikomu, no bo jednak śmierć ojca to... I to w trakcie weekendu wyścigowego, na który został wysłany właśnie jako steward. Przykra sprawa.
Bardzo, tak, to jest bardzo przykra sprawa.
I taka, którą raczej się nie będziemy jednak zagłębiali, bo przede wszystkim to jest sprawa zbyt świeża, a jemu trzeba dać przede wszystkim czas na żałobę. Ja ze swojej strony, jeżeli jeszcze mam czas antenowy, no to muszę przede wszystkim sprostować pewne błędy, bo pamiętajmy, że uczymy się razem i dzisiejsza nauka jest na przykład taka, że Nicolas Latifi to jest rocznik 9-5. A Piotr Biesiekirski, nasz reprezentant w MotoGP, którego cały czas wspieramy, 2001. Nie, wiesz co, Karolina, bo co tydzień mam rzeczywiście coś właśnie w rodzaju takiego, że tak jak trochę Paweł patrzył u nas, za coś muszę cały czas przepraszać. Więc za takie błędy rzeczowe będę przepraszał tym razem. I przepraszam się za to, że mnie nie było dzisiaj tam w Warszawie, no ale jednak sytuacja, gdzie wystąpiła siła wyższa. No, siedzisz tam sama w studio i pewnie jest ci smutno.
Sama, ale łapki zdezynfekowane, wszystko obok mnie też zdezynfekowane, więc sama, ale zdrowa i tego wszystkim słuchaczom też życzę. Trzymajcie się zdrowo.
Tak, i tak ma pozostać. Karolina Chojnacka, Rafał Majchrzak, dziękujemy wam za dzisiejszy magazyn Grand Prix Weszło. Słyszymy się już za tydzień po wyścigu o Grand Prix Emilii Romani. Na razie, cześć.
Cześć wszystkim.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.